Ale jeszcze nim go otworzę, chciałbym Państwu radnym dwie sprawy przekazać. Mianowicie w związku z rozmaitymi pracami technicznymi, które się dzieją na tej sali, związanymi z całą instalacją nas obsługującą, czasami potrzeba jest dotrzeć do tych pulpitów od spodu, w związku z tym Państwo nas obsługujący muszą otworzyć szuflady, którymi Państwo dysponują. Tam znajdują się rozmaite Państwa materiały. Być może lepiej byłoby, gdyby Państwo nie zostawiali tych materiałów w szufladach. Myślę, że to dla Państwa i dla tych materiałów ewentualnie lepiej, gdy tak będzie. Chciałbym w każdym razie, żeby Państwo wiedzieli, że te materiały mogą być, że tak powiem, w innych rękach. Nie z powodów poszukiwania czegoś, tylko dlatego, że trzeba się dostać do tej instalacji od spodu, więc być może, mimo że te szuflady są wyposażone w kluczyki, należy zadbać o to, żeby tam jednak nic nie pozostawało. A potem chciałbym przypomnieć, że jeśli ktoś ma gotowe jakieś zapytania, które chciałby dzisiaj zadać pod koniec sesji, to jeśli je złoży w tej chwili w formie pisemnej, to łatwiej będzie uzyskać na koniec sesji odpowiedź. Przystępujemy do realizacji punktu 4 porządku obrad, projekt uchwały 682/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu, część F, Kiek Wschód. Projekt przedstawi pani dyrektor Elżbieta Janus. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie prezydencie. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu, część F, w Kieksz Wschód. Projekt tego planu powstał na podstawie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowywania planu miejscowego północno-zachodniego Klina Zieleni. Obszar ten już w uchwale o przystąpieniu został podzielony na części, z czego cztery części już są uchwalone. To jest część kolejna. Granice tego obszaru to ulica Chojnicka, linia kolejowa relacji Poznań-Szczecin oraz granica miasta Poznania z gminą Rokietnica. Obszar ten to w większości obszar zabudowany, przede wszystkim zabudową mieszkaniową jednorodzinną, zabudową usługową, która koncentruje się przede wszystkim przy ulicy Chojnickiej oraz w rejonie stacji kolejowej Poznań-Kieksz. Na obszarze planu znajduje się też położony w zabytkowym parku szpital rehabilitacyjny dla dzieci. Ponadto część terenów jest użytkowana rolniczo. Generalnie projekt planu zakłada kontynuację tych funkcji, które są z uporządkowaniem tych funkcji, z ograniczeniem poszczególnych obszarów z konkretnym przeznaczeniem. W studium są to tereny zabudowy niskiej mieszkaniowej z usługami podstawowymi, z utrzymaniem istniejących funkcji ogólnomiejskich. Projekt planu przeszedł wymagane prawem opiniowanie i uzgadnianie. Był wyłożony do publicznego wglądu. W terminie wpłynęły trzy uwagi do projektu planu, z czego jedna nie została uwzględniona, jedna została uwzględniona częściowo. Wykaz nieuwzględnionych uwag wraz z uzasadnieniem nieuwzględnienia ich przez prezydenta miasta został przekazany Wysokiej Radzie w załączniku do projektu uchwały. Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu, część F, Kieksz Wschód, pozwoli na racjonalne zagospodarowanie potencjalnych terenów budowlanych oraz ograniczy intensywność zabudowy oraz umożliwi realizację niezbędnych inwestycji dla szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci. Wszelkie zapisy w projekcie planu są zgodne z ustaleniami studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących. Podobnie Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, głosując 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, wydała opinię pozytywną. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy W imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Pani radna Magdalena Pałuszek, bardzo proszę.
Czy mogłabym prosić o pokazanie mapy i czy jest opcja rozszerzenia mapy studium? Ale może dobrze w pierwszej kolejności mapy, tak rzeczywiście, tak jak tutaj jest. Proszę spojrzeć, oznaczenia, jakie tu mamy. MN, MN, UZ, ZP, jeśli dobrze widzę, I, IO, nie, ZO, ZO, tak. Niżej są usługi same, jakbyśmy zjechali zupełny narożnik. Tak, te żółte to są OMN, o, jest oznaczenie OMN. I na dole są usługi na różowo. Teraz gdybyśmy mogli prosić o studium. Czy da się troszeczkę jeszcze powiększyć? Nie jest to idealne, ale widzicie Państwo, że dokładnie plan miejscowy obejmuje ten wysunięty, tak, ten trójkąt, o właśnie Pan pokazuje, bardzo dziękuję. Wszędzie tam widzimy oznaczenie 2MN. Nie ma tam oznaczeń Z, czyli zieleń, ani U, czyli usługi. I teraz mam pytanie, czy tu możemy mówić o zgodności projektu planu miejscowego ze studium? Pani dyrektor już kiwa głową, że tak, a ja się, dobrze, to zaraz mi odpowie pani dyrektor, a ja mam dalsze pytania. Czy istnieje w rozporządzeniu o zakresie planu miejscowego takie oznaczenie jak ZO, UZ, KK i do tego jeszcze już wynotowałam sobie, co jeszcze mamy tutaj, które... Według mnie oczywiście nie istnieje w rozporządzeniu, bo w przypadku usług mamy symbol U, US, UC. Nie ma czegoś takiego jak UZ. Więc ja się pytam, czy ten plan miejscowy będzie zgodny ze studium uwarunkowań i czy aby za chwilę nie uchwalimy czegoś, co będzie podstawą, będzie możliwe do rozpatrzenia przez wojewodę jako i stwierdzenia nieważności. A poza tym mam pytanie, czy w innych względach spełnia wszystkie warunki prawne, czy posiada wszelkie opinie i oceny ten projekt planu miejscowego? Proszę o odpowiedź, ale zastrzegam sobie prawo do kolejnych pytań.
Bardzo proszę.
Kwestia zgodności tego projektu planu ze studium. W studium teren ten ogólnie jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, natomiast w tekście studium jest również mowa o tym, że dopuszcza się zachowanie istniejących funkcji usługowych ogólnomiejskich i funkcji usługowych. Tereny, na których wyznaczone są usługi, są to tereny, na których te usługi w tej chwili funkcjonują. Natomiast kwestia zieleni publicznej, która jest na tym terenie umieszczona, zieleń publiczna jest nieodzownym elementem uzupełniającym zabudowę mieszkaniową i jako taka nie jest wyznaczana w studium w skali 1 do 15 tysięcy każdy obszar, dokładnie. Zieleń publiczną na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej studium dopuszcza lokalizację takiej funkcji. Natomiast kwestie... Natomiast kwestia oznaczeń. Rozporządzenie dopuszcza stosowanie oznaczeń bardziej szczegółowych bądź mieszanych. W związku z tym są to pochodne oznaczeń dotyczących zieleni. Oznaczenie KK dotyczy komunikacji kolejowej. Jeżeli chodzi o procedurę, to przeprowadzamy procedurę do wszystkich planów zgodnie z ustawą i z rozporządzeniem i również tutaj taka została przeprowadzona we wszystkich punktach.
Czy w takim razie mogę prosić o powrót do mapy planu miejscowego? I bardzo takiego rozszerzonego. W skali do 200 powiększenie, wtedy jest to widoczne. Więc proszę Państwa, Pani Dyrektor wyjaśniła, że oznaczenie ogólne studium później jest szczegółowo rozszerzane i rozwijane, więc zawierzam Pani Dyrektor, że rzeczywiście poświadcza tą zgodność w zakresie zgodności ze studium i rzeczywiście dobrze, żeby tak było. Treści szczegółowego studium tu nie mamy możliwości sprawdzenia. Ale i przyjmuję też do wiadomości łączenie funkcji. Dobrze, zgadza się. Proszę spojrzeć, że łączenie funkcji następuje na tym różowym terenie z kółkami czerwonymi UZZP. Zgadza się. Tyle tylko, że no nie ma takiego oznaczenia jak UZ. Jest U, US, UC. Podobnie nie wiem, co to jest za oznaczenie OMN. Jeżeli jest łączenie funkcji, no to jest tak jak w tym przypadku pochylnia, jest łamanie, kreska łamania, żeby to rozdzielić. Natomiast poniżej, jak zjedziecie Państwo tą mapą niżej, o co serdecznie proszę, w ten wąski narożnik jest oznaczenie OMN. W ogóle nie ma oznaczenia O w rozporządzeniu, natomiast jeśli chodzi o zabudowy, o teren zabudowy mieszkaniowej, jest oznaczenie MN i MW. Szczegółowe zapisy tego planu miejscowego mówią o tym, że jest tam możliwość zabudowy wielorodzinnej. A tu akurat dam sobie, że tak powiem, kłócić się, że w studium nie ma tam możliwości zabudowy wielorodzinnej. Jest zabudowa tylko jednorodzinna. I na tym bardzo daleko wysuniętym terenie miasta Poznania, tam gdzie mówiono, że jest to klin zieleni, bo jest w granicach klina zieleni, gdzie mówi się o tym, że powinno być chronione ze względu na wartości, ze względu na bliskość Jeziora Kierskiego, wprowadza się zabudowę wielorodzinną, mimo że w studium takiej możliwości nie ma. Jeśli chodzi o zgodność procedury uchwalania planu miejscowego, też mam wątpliwości, ponieważ mamy od niedawna, od listopada, taką fajną ustawę, która namieszała w wszystkich innych ustawach. Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Artykuł 46 tej ustawy mówi o tym, iż przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty planów zagospodarowania przestrzennego. Zatem pytam, czy ten plan miejscowy ma przeprowadzoną strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko? A jeżeli jest w klinie zieleni, północno-zachodnim klinie zieleni, no chyba powinien mieć taką ocenę oddziaływania, strategicznej oceny na środowisko, bo niewątpliwie na środowisko oddziaływuje. To jest drugi mój zarzut, że prawdopodobnie uchwalamy coś, co nie jest do końca prawidłowo przeprowadzone. Ustawa ta, którą przed chwilą mówiłam, nie zawiera przepisów przejściowych co do planów miejscowych. Zawiera przepisy przejściowe tylko co do decyzji i postanowień w trybie ustawy o ochronie środowiska wydawanych. Jeżeli zostały wszczęte, no to przed wejściem tej ustawy w życie, no to uaktualnia się jej i przeprowadza dalej. Natomiast nie ma przepisów przejściowych co do planów miejscowych. Więc obawiam się, że tej oceny oddziaływania tutaj strategicznej nie mamy. A jest jeszcze jedna rzecz, że w tym planie miejscowym zakazuje się w domostwach lokalizowania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. To też jest niestety niezgodne z właściwym rozporządzeniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i lokale, ponieważ ten przepis z tego rozporządzenia mówi: w razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m³ na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m³, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowego inspektora ochrony środowiska. A my wprowadzamy, mimo że jest wyższej rangi aktem rozporządzenie w stosunku do naszych uchwał, my wprowadzamy totalny zakaz lokalizowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Czy my mamy prawo do takiego ograniczenia, jeżeli rozporządzenie wprost mówi, że zezwala się na to, jeżeli nie ma infrastruktury i określa 5 m³? Jeżeli nie ma infrastruktury kanalizacyjnej miejskiej, a jednocześnie nie ma możliwości zainstalowania
Proszę włączyć mikrofon pani radnej jeszcze.
Jeżeli nie ma takiej infrastruktury komunalnej, jeżeli nie ma pozwolenia, bo plan miejscowy tego zakazuje na zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie ścieków przydomowe, to tak naprawdę istnieje niepisany zakaz gospodarowania swoją nieruchomość pod zabudowę, mimo że plan miejscowy zezwala na zabudowę. Czy to jest jakaś paranoja, czy po prostu... Przecież mamy świadomość, że nikt tam w ciągu roku czy dwóch nie pociągnie kanalizacji miejskiej. Nie ma takiej możliwości. W związku z czym rozwiązaniem pośrednim jest właśnie zbiornik bezodpływowy. A plan miejscowy wejdzie w życie, jak dobrze pójdzie, za 3 miesiące, jeżeli się nic nie wydarzy. W związku z czym, co ci ludzie mają zrobić? Mają możliwość zabudowy, bo plan miejscowy na to pozwala, ale nie będą mogli tego zrobić, bo jest w planie miejscowym zakaz zabudowy ze zbiornikiem bezodpływowym. Wiele sprzeczności, bardzo proszę o wyjaśnienia.
Dziękuję. Czy pani dyrektor od razu, czy jeszcze pan Wojtek Kręgleski? Bardzo proszę, pan Kręgleski.
Ja nie odnosząc się do kwestii merytorycznych, które pani radna poruszyła, jednak bym był wdzięczny, gdyby tego typu pytania padały w trakcie prac komisji merytorycznej. Wówczas znacznie usprawnimy pracę i będzie między innymi czas na to, żeby pomiędzy posiedzeniem komisji a sesją, na której przyjmujemy uchwałę, można było poczynić na przykład jakieś ustalenia, które by wyszły naprzeciw temu, co pani radna dzisiaj powiedziała. Natomiast przedstawianie tych problemów w ostatniej chwili na sesji, no nie rozumiem celu takiego postępowania. Mam nadzieję, że to jest sytuacja wyjątkowa i w przyszłości pani radna będzie tego typu zastrzeżenia przedstawiała na posiedzeniu komisji.
Dziękuję. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie przewodniczący Kręgleski, oczywiście ma pan rację. Pan pyta, czy to, jaki to ma cel? Ja wyjaśniam panu, panie przewodniczący, jaki to ma cel. Mam po prostu dość od 6 lat posiedzeń komisji, na których debatuje się bez materiałów. Pytam się, czy dzisiaj jest cała dokumentacja tego planu miejscowego. Czy kiedykolwiek któryś z radnych przeczytał ekofizjografię, wszelkie analizy. Nigdy nam się tego nie przedstawia. Nigdy. Nie ma szczegółowego rozpisania co do studium. Tylko pokazuje się ogólnie mapkę, jest zgodność, jest cacy. Pytałam wyraźnie na ostatniej komisji i to jest w protokole komisji. Czy jest zgodny plan miejscowy z wszelkimi przepisami prawa? Oświadczenie projektanta, tak, według wiedzy projektanta jest zgodny z przepisami prawa. Więc w takim razie niech urbaniści, niech architekci odpowiadają za swoją pracę i za swoje ewentualne błędy. Ten plan miejscowy będzie planem testowym, ponieważ wszelkie prośby, wyjaśnienia i prace nie mają żadnego skutku w tej Radzie Miasta Poznania. Przychodzi się bez opracowań, przychodzi się bez wyjaśnień, bez prawdziwych analiz, bez dokładnego przedstawienia tematu sprawy. Tu mam poważne wątpliwości, czy może być zakaz taki jak chociażby. Ja już naprawdę nie będę robiła analizy studium, bo na tym i sądy potrafią sobie połamać zęby. Ale jeśli chodzi o te zbiorniki bezodpływowe, to naprawdę jest paranoja. To jest paranoja, która jest chciejstwem, widzi mi się, urzędników i Rady Miasta Poznania i jest ze szkodą dla obywateli Miasta Poznania. I jak pan prosi, panie przewodniczący, że może to będzie ostatni raz, ja panu powiem odpowiedzialnie, że ja nie wiem, czy to będzie ostatni raz. Ponieważ dopóki nie będzie prawdziwej, merytorycznej pracy na komisjach, no to nie można inaczej postępować. Głos jest w ogóle niesłyszany. Sam fakt, że prosi się już od pół roku na mój wniosek, żeby przygotowane były przez prezydenta informacje o jego pracy przynajmniej na dzień wcześniej, no i oczywiście bez efektu, bo my nie jesteśmy od tego, żeby merytorycznie tu pracować, tylko od tego, żeby klepać błędy, niestety.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Więc odpowiem w 3 kwestiach, które zostały przez panią radną poruszone. Kwestia symboli. Symbole, które na przykład UZ jest to są usługi zdrowia, w tekście jest opisane, że są to usługi, ale tylko i wyłącznie przeznaczone na cele zdrowia. Mówimy tutaj o szpitalu rehabilitacyjnym. Symbol MW, który się pojawia, jest to jeden jedyny obiekt wielorodzinny, który już na tym terenie istnieje. Jest to po prostu obiekt na terenie właśnie tego szpitala, mieszkania pracowników tego szpitala. Dotyczy to funkcji już w tej chwili na tym terenie istniejących. Jeżeli chodzi o symbol OMN, no niestety jest to symbol 10MN, to jest 0. Tego typu symbole są używane w planach miejscowych, były używane w wielu planach, które już od dawna są prawomocne, zostały przez wojewodę opublikowane, nie wzbudzały żadnych wątpliwości. Kolejna kwestia oceny oddziaływania na środowisko. Do tego planu została sporządzona ocena oddziaływania na środowisko. Ocena ta została...
Bardzo przepraszam pani dyrektor, bo mam wrażenie, że w tej chwili tylko pani radna i pani dyrektor są w porozumieniu, a reszta tego nie słucha. Wolałbym, żeby jednak państwo przed głosowaniem wysłuchali tych wyjaśnień.
Do tego planu została sporządzona ocena oddziaływania na środowisko. Projekt planu wraz z tą oceną został przedstawiony jeszcze Wydziałowi Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ działo się to jeszcze przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy i został przez ten wydział zaopiniowany pozytywnie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest kontynuatorem właśnie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego. Z tego wydziału została utworzona Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Po wejściu w życie ustawy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozesłała okólnik po wszystkich gminach, jak należy interpretować ustawę, i wszystkie plany, które uzyskały pozytywną opinię poprzednika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i były przedstawione wraz z prognozą, uważa się za zaopiniowane pozytywnie. I trzecia sprawa, kwestia zbiorników bezodpływowych. Tak restrykcyjne zapisy akurat w Kiekszu wynikają z tego, że jest to bezpośrednia zlewnia Jeziora Kierskiego i wprowadzanie zbiorników tak zwanych bezodpływowych, których jakość często bywa wątpliwa, może powodować zanieczyszczenie zlewni Jeziora Kierskiego, a również może spowodować to, że w przypadku, kiedy wiele domów wybuduje się na zbiornikach bezodpływowych, realizacja uzbrojenia kanalizacji sanitarnej na tym obszarze będzie właściwie nieopłacalna. I w celu właśnie niedopuszczenia do takiej sytuacji są tutaj tak restrykcyjne zapisy.
Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Magdalena Pałuszek.
Pierwsza rzecz. Wyjaśnienia urzędników co do interpretacji ustawy nie są wiążące. Ja wolałabym, żebyśmy mieli pełną świadomość i wiedzę, i brak jest jak najwyraźniej odpowiedniej opinii prawnej, co jeżeli nie ma przepisów przejściowych. Praktyka, doświadczenie i podstawy wiedzy prawnej świadczą o tym, że jak nie ma przepisów przejściowych, to niestety, ale procedura musi być powtarzana właściwie do nowo obowiązującej ustawy, do wszystkich czynności, które są podejmowane po wejściu danej ustawy w życie. Interpretacja, co należy robić z takim spadkiem niechcianym przez dotychczasowych urzędników, naprawdę nie jest wiążąca. Ja rozumiem, że ustawodawca popełnił błąd. Jest luka prawna i jest to jeden wielki galimatias i ogromny problem w skali kraju, bo dotyczy to setek gmin i pewnie setek, jak nie tysięcy planów miejscowych. Ale jestem ciekawa, czy osoby, którym ten plan miejscowy nie będzie korzystny, choćby ze względu na to, że będą mieli prawo zabudowy, ale de facto nie będą mieli prawa zabudowy, dopóki miasto Poznań za ileś tam lat nie wybuduje kanalizacji, nie będą mogli przeprowadzić zabudowy, no to będą w takim razie mogli to skarżyć. Ciekawe, czy sąd też będzie opierał się na analizie i dyspozycjach niewiążących urzędniczych. Druga rzecz. Ja mówiłam merytorycznie, podawałam rozporządzenie, powołuję się na punkty i tak dalej. Rzeczywiście, jeżeli to jest 10MN, to przepraszam, bo jest to niewidoczne, takie dostajemy materiały. Natomiast nadal się pytam, gdzie są te oznaczenia, tak jak na przykład UZ, na jakiej podstawie pani mówi, że może to być, bo jeżeli rozmawiamy już nie na komisji, niestety na sesji, co rozumiem dyskomfort i rozumiem wypowiedź pana Kręgleskiego, ale jeżeli już rozmawiamy, bo mamy do tego możliwość i prawo, to ja proszę mi powiedzieć, jaki dokument, może jeszcze bardziej szczegółowy, jeszcze bardziej podporządkowany rozporządzeniu, wskazuje, że można używać symbolu w planach miejscowych UZ, bo ja w rozporządzeniu, w załączniku numer 1 nie widzę, jest U, US, UC. I tak pewnie mogłabym mówić na przykład o ZO. Też nie ma takiego oznaczenia. Także prosiłabym po prostu bardziej szczegółowo. I ostatecznie odnośnie tych zbiorników. No proszę Państwa, to, że coś składa się w pewną całość, nie może skutkować negatywnie wobec obywateli. To, że pani dyrektor nam tu przedstawia, iż jest obawa, że będzie zanieczyszczenie jeziora i tak dalej, ja to rozumiem. Ale my jako...
Teraz sobie pozwolę udzielić głosu zgodnie z zapisem. Chciałem jedną rzecz tylko poruszyć. Kwestię owych zbiorników bezodpływowych. Czyli mówiąc prostym językiem, szamp, bo to może bardziej przemawia do wyobraźni. Teza o tym, że zakaz budowania szamp w takim terenie jak zlewnie Jeziora Kierskiego jest szkodliwe dla mieszkańców Poznania, jest dosyć ryzykowna. Myślę, że nieraz o tym mówiliśmy, że jedną z intencji, którą chcemy w Poznaniu realizować, jest doprowadzenie do sytuacji, w której nowych szamp nie będzie się budowało. Nie tylko ze względu na to, że ważniejsze jest zbudowanie sieci kanalizacyjnej, ale również dlatego, że one są często niedoskonałe, jednak nieszczelne, czasami z intencją są nieszczelne. Szczególnie w takich terenach jak zlewnia Jeziora Kierskiego trudno postawić tezę, że zakaz budowania szamp jest szkodliwy dla mieszkańców Poznania. To po pierwsze. A po drugie, tutaj kłania się sposób rozumienia planu zagospodarowania przestrzennego. Nieraz o tym była mowa, że plan opisuje, jakie funkcje mogą być zrealizowane, a nie, że zaraz po uchwaleniu planu mają wjechać buldożery i budować nowe inwestycje. Jednak plan określa warunki, jakie należy spełnić również, żeby tą inwestycję móc prowadzić. I jednym z praw, które przysługuje samorządowi, jest powiedzenie, że budownictwo określonego typu w tym terenie będzie możliwe wtedy, jeśli zrealizowane zostaną również warunki techniczne, które będą pozwalały odbiór ścieków inny niż za pośrednictwem owych szamp. Powtarzam, teza o tym, że budowanie szamp jest lepsze niż niebudowanie szamp, jest dla mnie ryzykowna. Dziękuję bardzo. Kolejny głos pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie przewodniczący, dobrze by było, gdyby pan nie przeinaczał wypowiedzi radnych, ponieważ ja nie powiedziałam, że budowa szamp jest dla obywateli korzystniejsza, tylko powiedziałam, że zakaz budowy szamp w kontekście planu miejscowego zezwalającego na zabudowę jednorodzinną na własności prywatnej jest szkodliwy dla obywateli, bo ich ubezwłasnowolnia. To jest znacząca różnica logiczna i interpretacyjna. Po drugie, proszę Państwa, my jako samorząd terytorialny działamy w granicach i na podstawie prawa. To, że my rozumiemy, iż byłoby lepszym, aby była infrastruktura kanalizacyjna, to jest oczywiste. Ale to, że jej nie ma, to jest nasza wina, wina gminy, bo zadań własnych gminy należy budowanie infrastruktury technicznej. Jeżeli jej nie budujemy, to nie możemy wywoływać skutków negatywnych dla obywateli, bo obywatel może się powoływać na dwa akty, na rozporządzenie, które przytoczyłam, które zezwala na normalnie, generalnie na budowę zbiorników bezodpływowych i na plan miejscowy, który jest aktem plana miejscowego. I ma pan rację, panie przewodniczący, że plan miejscowy w momencie wejścia w życie nie jest dyktandem, że teraz ma się zacząć inwestycja, ale też jest pozwoleniem, że zgodnie z prawem można robić inwestycje. I ja jako właściciel gruntu, który byłby objęty planem miejscowym, natychmiast po wejściu w życiu planu miejscowego mogę robić z tym gruntem to, co jest przewidziane w tym planie. I jeżeli jednocześnie pozwala mi się na zabudowę, a z drugiej strony de facto mi się ją uniemożliwia, bo są szczegółowe zapisy niezgodne z rozporządzeniem, bo mamy taki problem, że infrastruktury nie potrafimy pociągnąć, no to niestety, ale nie działamy zgodnie z prawem. I ja w tej chwili po prostu mówię Państwu, że kroimy suknię na miarę naszych możliwości, a nie zgodnie z prawem. To nie będzie akt zgodny z prawem. Dziękuję, to wszystko. Oczywiście będę przeciwko.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu, wobec braku propozycji poprawek, Możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt 682/08.